koniec procesorów, jakie znamy. 17 września 2008. Obyś żył w ciekawych czasach, to chińskie przysłowie odnoszące się do przekleństwa ciągłych, wywracających ustalony porządek życia zmian Jakula pasuje do najnowszych planów procesorowych Intela i AMD. Z tą różnicą, że transformacje te dla użytkowników komputerów będą miały pozytywny skutek. Open od dłuższego czasu w sieci pojawiają się informacje na temat trzech nowych rewolucyjnych układów bazujących na architekturze x86. Są to AMD Fusion, Intel Nehalem, który będzie sprzedawany w sklepach pod handlową nazwą Intel Core i7 oraz Larrabe. Oczywiście im bliżej do planowanej premiery tych układów, tych więcej danych pojawia się z oficjalnych i nieoficjalnych przecieków. Nie należy się temu dziwić, gdyż obu firmom zależy na podkręcaniu zainteresowania potencjalnych użytkowników. Coraz więcej informacji pochodzi wprost od producentów. Podczas odbywającej się pod koniec sierpnia konferencji technologicznej Intel Developer Forum oficjalnie zaprezentowano szczegółową budowę Core i7 oraz Larrabe. Oznacza to, że układy te będą wkrótce dostępne na rynku. Pierwsze pojawią się procesory Core i7, które mają trafić do sklepów na przełomie października i listopada. Układy te będą całkowicie nowymi, rewolucyjnymi konstrukcjami. Warto poznać je bliżej, bo już wkrótce zagoszczą w naszych komputerach i być może przedstawią sposób konstruowania PC-tów na zupełnie nowe tory. S-2153006 Intel Nehalem. Nowa architektura Core. Procesor o kodowej nazwie Nehalem to następca produkowanych obecnie układów Intel Core 2 Duo i Intel Core 2 Quad z rdzeniem Penryn. Core i7 został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany w Szanghaju w kwietniu bieżącego roku na poprzedniej edycji konferencji Intel Developer Forum. Wówczas to Intel zademonstrował komputery z pierwszymi działającymi egzemplarzami tych procesorów. Kości te pracowały z częstotliwością 3,2 GHz. Nehalem zaprojektowany został w zupełnie nowej architekturze. Intel nazywa ją czwartą generacją architektury Core. Jej podstawę stanowi modułowa budowa, dzięki czemu cała konstrukcja będzie cechowała się bardzo dużą elastycznością, zwłaszcza pod względem liczby stosowanych w niej rdzeni. Bez problemu można w niej, w zależności od rynkowych potrzeb, wykonać zarówno procesory 2, 3, 4, 6 jak i 8-rdzeniowe. Co ważne, wszystkie typy procesorów, niezależnie od liczby rdzeni, będą monolityczne, a nie jak w niektórych 4-rdzeniowych układach obecnej generacji łączone we wspólnej obudowie. Należy jednak pamiętać, że formalnie podstawowa wersja Nehalema ma być układem 4-rdzeniowym. Architektura Nehalemów ma pozwolić również na budowanie wielopoziomowych pamięci cache. W zależności od potrzeb procesor może mieć cache 3, a nawet 4 poziomu, choć ta możliwość dotyczyć będzie procesorów serwerowych i tych stosowanych w wysokowydajnych stacjach roboczych. Modułowość ta jest bardzo mocno rozbudowana. W zależności od potrzeb można do procesora dodawać i odejmować elementy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, pojawią się wersje układu Core i7 pozbawione kontrolera pamięci, inne z kolei będą wyposażone w więcej linii QuickPad Interconnect. Pojawią się też procesory z wbudowanym rdzeniem graficznym. Z dostępnych informacji wiadomo, że najbardziej zaawansowany 8-rdzeniowy Nehalem ma się składać z 731 milionów tranzystorów. Produkowany będzie, podobnie jak i pozostałe układy z tej rodziny, w 45-nanometrowym procesie technologicznym. Każdy rdzeń będzie mógł jednocześnie przetwarzać dwa wątki, co daje możliwość sumarycznego obsłużenia 16 różnych wątków na pojedynczym układzie. Oznacza to, że Intel wrócił do technologii współbieżnej wielowątkowości, znanej we wcześniejszej generacji i układach Pentium 4 pod nazwą Hyperthreading. Wielowątkowość będzie zaletą w aplikacjach umożliwiających odniesienie z tego korzyści kodowanie wideo, rendering grafiki 3D i tym podobne. W szczególnej sytuacji, gdy aplikacja będzie skoncentrowana na pracy jednowątkowej, zastosowanie HT może przynieść niewielki spadek wydajności procesora. Jest to taka sama sytuacja, jak miało to miejsce w procesorach Pentium 4. Istniała będzie możliwość wyłączenia HT w procesorach Core i7 z poziomu BIOS. Intel przekonuje jednak, że obecne HT to nie to samo co starsze rozwiązanie i w nowych procesorach ma pracować znacznie wydajniej. Nowy układ ma mieć też rozszerzoną liczbę rozkazów SSE, która nosi teraz nazwę SSE 4.2.open. W Core i7 wprowadzono także znane z notebooków dynamiczne zarządzanie zasilaniem. Nosi ono nazwę Nehalem Turbo Mode. Co ważne, cały system zasilania jest bardzo elastyczny. Każdy moduł procesora, chodzi tu zarówno o same rdzenie, jak i pozostałe jednostki, takie jak na przykład pamięć cache L, 3. Czy systemy IU takie jak kontroler pamięci RAM bądź CPU są zasilane oddzielnie? W ramach każdej jednostki można niezależnie regulować napięcie zasilające oraz częstotliwość jej taktowania. Do zarządzania całym systemem zasilania zaprojektowano programowalną jednostkę Power Control Unit. Dzięki temu, że jest ona programowalna, w przyszłości będzie istniała możliwość zmiany schematów zasilania w zależności od pojawiających się w przyszłości potrzeb. Dzięki technologii NHALEM Turbo Mode, każdy z rdzeni może być niezależnie zwalniany lub wyłączany, może na przykład sam przejść w tryb głębokiego uśpienia. C6. Niezależnie od pozostałych jednostek. Prędkość działania pozostałych rdzeni może zaś zostać w tym czasie przyspieszona, co ma za celu zwiększenie wydajności przetwarzanych przez nie zadań, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego bilansu wydzielanego dla całego procesora ciepła. System ten działa w sytuacjach, gdy nie ma potrzeby wykorzystania mocy obliczeniowej wszystkich rdzeni, gdyż na przykład uruchomiono tylko dwa jednowątkowe programy, które i tak byłyby wykonywane na dwóch rdzeniach, a dla sprawnego ich działania liczy się najbardziej częstotliwość zegara. Mostkowanie mocy powinno sprawdzić się dobrze w grach, które najczęściej nie potrafią wykorzystać mocy wielu rdzeni. W tych zastosowaniach wciąż liczy się częstotliwość taktowania procesora i przewidujemy, że tu Turbo Mode rozwinie skrzydła. Pamiętajmy jednak, że Turbo Mode uruchamiany jest na bazie bardzo precyzyjnej analizy działania procesora. W nim znajdziemy kilkanaście sensorów na bieżąco monitorujących jego obciążenie i temperaturę. Jeśli zatem procesor będzie kiepsko chłodzony, obudowa nie będzie dostatecznie wentylowana lub po prostu układ chłodzenia nie będzie wydajny, to dopalacze nie zostaną uruchomione lub też nie dodadzą tyle mocy, ile mogłyby dać w optymalnych warunkach. Jedną z najważniejszych nowości w NHALEM jest wbudowanie w jego strukturę kontrolera pamięci RAM. Podobne rozwiązanie jest obecnie stosowane w układach firmy AMD. Wbudowany kontroler pamięci eliminuje przy dostępie do danych pośrednictwo układów chipsetu płyty głównej i stosunkowo wolnej magistrali FSB. Ma to szczególne znaczenie w wypadku maszyn wieloprocesorowych, gdyż poszczególne kości nie blokują sobie nawzajem dostępu do będącej dla nich w tym wypadku wąskim gardłem magistrali systemowej. Co ważne, wbudowany w NHALEM kontroler pamięci obsługuje pamięci DDR3 zarówno DDR3800, 1066 i 1333 MHz w sposób jedno, dwu, trzy lub czterokanałowy. Istotną nowością związaną z wymianą danych jest również wprowadzenie do architektury NHALEM specjalnego łącza międzyprocesorowego, wykorzystywanego też do komunikacji z chipsetem. Technologia ta nosi miano technologii Quick Path Interconnect i pozwala na szybką do 25,6 GBS. Zastosowano 4 linie o przepływności 6,4 GBS każda. Bezpośrednią komunikację między procesorami z pominięciem chipsetu płyty głównej. Dzięki temu uzyskano ponad dwukrotny wzrost wydajności w międzyukładowej transmisji danych w stosunku do wieloprocesorowych systemów korzystających z tradycyjnej magistrali FSB. Jak już wspomnieliśmy, magistrala systemowa QPI służy też do komunikacji z chipsetem. Powyżej omówione zmiany dotyczą głównie otoczenia rdzeni. Wpływają one na szybkość pracy systemu komputerowego jako całości i na lepsze funkcjonowanie układów wielordzeniowych. Jednak to nie jedyne zmiany, jakie znaleźć możemy w NHALEMie w stosunku do układów z rodziny Penryn. Modyfikacje nie ominęły bowiem również wewnętrznej mikroarchitektury procesora. Najważniejszą zmianą jest optymalizacja podzespołów i układów na poziomie mikroarchitektury. NHALEM potrafi szybciej o około 33% wykonywać wewnętrzne mikrooperacje. Istotnym zmianom poddano również moduły pamięci cache drugiego poziomu odpowiadające za przewidywanie dalszej części programu i potrzebnych danych, które z wyprzedzeniem załadowane muszą być do pamięci cache L2. Chodzi tutaj o moduł przewidywania rozgałęzień oraz 512 wejściowy buffer TLB Translation Locacy Debuffer, w którym przechowywane są fragmenty tablicy stron pamięci operacyjnej komputera. Tranzystor od nowa. To nie jedyne usprawnienia związane ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa nietrafienia przewidywanego kodu z faktycznie wykonywaną kolejnością rozkazów. A trzeba pamiętać, że takie nietrafienie wymaga wyczyszczenia całego potoku wykonawczego i załadowania nowych instrukcji i danych, co wiąże się co często nawet z kilkudziesięcioma cyklami zegarowymi, w których procesor nie wykonuje zadanego programu, tylko oczekuje na nowe dane. Kolejną nowością jest nowy bufor BTB Branch Target Buffer, drugiego poziomu odpowiedzialny za sprowadzanie danych do pamięci cache oraz bufor RSB Return Static Buffer. Ten ostatni zapobiega błędnemu przewidywaniu pojawiających się w trakcie wykonywania programu instrukcji powrotnych. Pamięć cache L1 procesora NHALEM ma pojemność 64 KB po 32 KB dla instrukcji i danych dla każdego rdzenia. Pamięć podręczna drugiego poziomu to zaś po 256 KB przypadających na jeden rdzeń. Pamięć ta charakteryzuje się krótkimi czasami opóźnień. Co ciekawe, komórki pamięci cache składają się z 8, a nie jak do tej pory z 6 tranzystorów. Nowa 8-tranzystorowa pamięć wymaga bowiem niższych napięć zasilających, co, mimo zwiększenia samej powierzchni zajmowanej przez pamięć, upraszcza w znaczny sposób konstrukcję procesora i ułatwia zarządzanie energią. Do tego dochodzi jeszcze współdzielona przez wszystkie rdzenie pamięć cache, L3, która w wypadku procesora czterordzeniowego ma mieć aż 8 MB. Dzięki zastosowaniu pamięci cache trzeciego poziomu zmniejszone zostaje bezpośrednia ilość odwołań procesora do pamięci głównej, co przyczynia się do zwiększenia wydajności procesora i zmniejszenia zużycia energii. S.2.153008 nowe gniazdo procesora, zastosowanie w Nehalemie nowej magistrali systemowej i wbudowanie w CPU kontrolera pamięci oznaczają, że nowy procesor będzie potrzebował nowej podstawki, która zastąpi obecnie używane gniazdo LGA775. Taka podstawka została już skonstruowana i nosi oznaczenie LGA715 socket. Będzie ona stosowana w procesorach desktopowych. Modele desktopowe będą występowały z dwoma rodzajami podstawek. Procesory najwydajniejsze współpracujące z chipsetem X58 mostek północny i południowy otrzymają inną podstawkę niż modele tańsze, których obsługą zajmie się chipset jednoukładowy podobnie jak w chipsetach NVIDIA. Ten ostatni pozwoli na budowanie tańszych czterowarstwowych płyt głównych. Jeśli chodzi o procesory serwerowe, to korzystać mają ze złącza LGA1366 socket. Gniazdo to przeznaczone jest do współpracy z pamięciami registered DDR3. Oczywiście pojawią się też nowe chipsety współpracujące z nowym procesorem. Od choćby dlatego, co oczywiste, że nie będą one już dłużej wyposażane w kontroler pamięci RAM. Nehalem będzie zatem współpracował z układami z rodziny Tillersburg i mostkiem południowym CH10. S.2.153009 AMD Fusion. Znacznie mniej wiadomo obecnie o AMD Fusion. Z dostępnych nieoficjalnych informacji wynika, że nowy procesor AMD nazwa kodowa Skylake z wbudowanym układem graficznym. Zbudowany będzie na bazie dwurdzeniowego Phenoma oraz prostej wersji układu ATR-V800, który zgodny jest z bibliotekami Microsoftu DirectX 10.1. AMD planuje, że będzie on produkowany w technologii 40 nanometrów, później zaś w 32 nanometrach w obu wypadkach przez tajwańską fabrykę TSMC, podobnie jak Nehalem. Fusion będzie wykorzystywał architekturę modułową. Technologia ta ma nosić nazwę M-Space. Pozwoli ona na tworzenie różnych wariantów procesorów wielordzeniowych. W procesor ma też być wbudowana obsługa magistrali PCI Express X. 16. Linie te będą wykorzystywane, jak można się domyślić, do obsługi nie tylko wbudowanego modułu graficznego, ale również zewnętrznej karty graficznej. Jeżeli producent płyty głównej przewidzi taką możliwość, w związku z tym w Fusion zaimplementowano znaną z mobilnej platformy Puma technologię ATEM i Hybrid Graphics Technology i Hybrid Sphere X, które umożliwiają instalację dodatkowej karty graficznej i jej współpracę przy generowaniu grafiki z układem wbudowanym, w tym wypadku nie w chipset, a w procesor. Moduł graficzny wspierać ma w pełnym zakresie dekodowanie materiałów wysokiej rozdzielczości, w tym filmów odtwarzanych z płyt Blu-ray. Oferowane wsparcie dotyczy kodeków MPEG-2, VC1 i H.264. W procesorach AMD Fusion wykorzystany też ma być nowy zestaw instrukcji SSE. Ma to być wersja SSE 5. S.2.153010 z RAM. Nowym w procesorach ciekawostką ma być obsługa przez procesor Fusion pamięci z RAM opracowanej przez firmę Innovatisilion, na którą to licencję niedawno wykupiła AMD. Obecnie we wszystkich procesorach pamięć cache stanowią bardzo szybka pamięć SRAM Static RAM, składająca się z samych tranzystorów. Jest ona niestety bardzo droga w produkcji. Znacznie tańsze pamięci RAM są zaś pamięciami typu DRAM Dynamic RAM, które wymagają do swojej pracy cyklicznego odświeżania ich zawartości, gdyż wykorzystują w swojej konstrukcji miniaturowe, wykonane w półprzewodniku kondensatory. Kondensatory te zajmują również bardzo dużo miejsca na krzemowej strukturze. Pamięć ta niestety ze względu na swoje właściwości nie nadaje się jako pamięć cache. Z kolei pamięć z RAM Zero Capacitors DRAM jest pamięcią łączącą zalety pamięci SRAM i niższe koszty produkcji. Tak jak w wypadku DRAM-ów, pamięci te dalej wymagają co prawda odświeżania, ale nie wykorzystują już za to kondensatorów. Jak twierdzi innowatywny Silion z RAM, zapewniają dwukrotnie większą gęstość upakowania komórek pamięci w porównaniu do technologii DRAM. Co więcej, sama technologia ich wytwarzania jest standardową technologią półprzewodnikową, nie wymagającą żadnych specjalnych nakładów ani materiałów. Firma AMD chce wykorzystać pamięci z RAM do zaimplementowania w procesorach Xeon dużych pojemności pamięci cache L3 AMD z nowymi podstawkami. Podobnie jak w Nehalemie, Xeon wymagać będzie nowych podstawek. Liczba wyprowadzeń ma być większa o około 10% od obecnych złączy. Związane to jest nie tylko ze zintegrowaną grafiką, ale również z wprowadzoną obsługą pamięci DDR3. Gniazdo to ma nosić nazwę socket FS1 i ma występować w dwóch wersjach. W Hitey i Black. Pierwsze przeznaczone ma być dla jednorodzeniowych procesorów Xeon, drugie zaś wykorzystywane będzie w wypadku procesorów dwurdzeniowych. Z projektem AMD Xeon związane też są prace nad nowym chipsetem SB800, którym dopasowany ma być do wymagań technologii Swift Accelerated Processing Unit APU. Pod kodową nazwą Swift kryją się bowiem wszystkie wymagania dotyczące całościowego opracowania platformy Xeon, zintegrowanego procesora, chipsetu i rozwiązań technologicznych dla płyt głównych, w tym nowych gniazd, stanowiącą część projektu Xeon. Obecnie wiadomo, że nowy chipset umożliwi obsługę do 14 portów USB SATA 3 pozwalającego przesyłać dane z prędkością 6 GB oraz obsługę magistrali PCI Express 3.0 S/153012 graficzna ofensywa Intela. Procesory Intel Nehalem i AMD Xeon to układy zgodne z architekturą x86, do których niejako przy okazji dołączono oddzielny, aczkolwiek klasyczny, moduł graficzny. W wypadku Nehalema będzie on występował tylko w niektórych modelach tej jednostki centralnej. Należy pamiętać, że oba układy są cały czas typowymi procesorami. Nieco inaczej przedstawia się natomiast sytuacja z ostatnim procesorem, a mianowicie z Larrabee. Otóż Larrabee jest procesorem x86, który przystosowany został do przetwarzania grafiki 3D. Innymi słowy, jest to układ graficzny przeznaczony do budowy standardowych akceleratorów 3D, tak samo jak ma to miejsce w wypadku GeForce'ów czy Radeonów. Z drugiej strony, dzięki swojej zgodności z kodem x86 jest on jednocześnie procesorem, który mieści się w założeniach IDEA GPGPU General Purpose Computing on Graphics Processing Units. Układ GPGPU to najprościej rzecz ujmując kość graficzna przystosowana do wykonywania obliczeń niezwiązanych z przetwarzaniem strumienia graficznego. Układ taki może zająć się dowolnymi obliczeniami, ale cały czas pozostaje on kartą graficzną. Do niedawna najlepszym przykładem typowego układu GPGPU była Nvidia Tesla, czyli zmodyfikowana na potrzeby skomplikowanych obliczeń numerycznych karta GeForce 280 GTX. Architektura Intel Larrabee wywodzi się wprost od procesora Pentium. Można powiedzieć, że jest to hybryda, zawierają w sobie najlepsze cechy jednostek centralnych ogólnego przeznaczenia i nowoczesnych układów graficznych. Najważniejszą cechą Larrabee jest jego uniwersalność i pełna programowalność, które to cechy zawdzięcza zgodności z architekturą i kodem x86. Bez problemu można zatem wykonać na nim zarówno obliczenia związane z przetwarzaniem strumienia graficznego, jak i na przykład przetwarzaniem materiałów audio-wideo, obliczeniami związanymi z fizyką postaci, czy innymi dowolnymi zadaniami, jakie przyjdą do głowy programiście. Co więcej, może on wspomóc jednostkę centralną komputera w chwili wykonywania na skomplikowanych obliczeń inżynierskich czy naukowych, przyczyniając się do poważnego wzrostu ogólnej wydajności peceta. Innymi słowy, można powiedzieć, że Larrabee jest uniwersalnym akceleratorem wspierającym CPU w zależności od potrzeb, bądź to w obliczeniach graficznych, bądź w innych sytuacjach wymagający dużej mocy obliczeniowej. S/153013 Larrabee od środka. Podstawę konstrukcji Larrabee stanowią odpowiednio zmodyfikowane jądra procesorów Pentium, zwane w tym wypadku jednostkami multithreaded white SIMD. Każda z nich może jednocześnie obsłużyć cztery wątki. Budowa pojedynczego modułu multithreaded white SIMD nie jest skomplikowana. Znaleźć w nim można znaną z procesorów Pentium unowocześnioną jednostkę LU Arithmetic Logic Unit, która w odróżnieniu od oryginału może wykonywać operacje 64-bitowe i pracować w trybie wielowątkowym. W celu jej uproszczenia konstruktorzy zrezygnowali z jednostek przewidywania skoków i rozgałęzień branch prediction oraz modułu out of order execution wykonującego obliczenia poza kolejnością. Oznacza to, że Larrabee wykonuje rozkazy wyłącznie w kolejności, takiej jaką narzuca kod programu. Drugim elementem składowym znajdującym się w module Multithreaded White SIMD jest jednostka wektorowa VPU Vector Processing Unit. Składa się ona z wektorowej jednostki o szerokości wektora 16 oraz działa na liczbach pojedynczej i podwójnej precyzji. W czasie trwania cyklu zegarowego przetwarza 16-32-bitowych operacji i potrafi m.in. wykonywać konwersje między różnymi formatami danych, takimi jak int 32 32, FP32 i FP64, czy łączyć w jedną operację wielokrotne dodawanie na trzech argumentach. Oczywiście, wykonywane są przez nią również inne standardowo wymagane dla jednostek VP operacje wektorowe. Układ LARRA-B obsługiwać będzie także nowe zestawy instrukcji AVE Advanced Vector Extensions, który ma pozwolić na jednoczesne przetwarzanie całych wektorów danych. Innymi słowy, instrukcje AVE są rozszerzeniem istniejących instrukcji SIMD, które mają przyspieszyć operacje przetwarzania grafiki trójwymiarowej. Każdy z rdzeni multithreaded white SIMD ma do swojej dyspozycji po 32 KB pamięci cache L. 1 dla instrukcji i 32 KB dla danych oraz wydzieloną dla siebie 256 KB pamięć L2. Do pamięci tej, jeżeli zachodzi taka potrzeba, mogą odwoływać się również inne rdzenie. Odbywa się to za pośrednictwem pierścieniowej dwukierunkowej magistrali Ringbus o szerokości 1024 bitów po 512 bitów w każdą stronę. Magistrala ta służy do komunikacji wewnątrz układu LARRA-B. Rdzenie komunikują się za jej pośrednictwem z kontrolerem pamięci, interfejsem odpowiedzialnym za wyświetlanie wygenerowanego obrazu oraz jednostką teksturującą. Dzięki pierścieniowej magistrali wymiana danych między poszczególnymi procesorami multithreaded white SIMD jest wyjątkowo skuteczna. Po pierwsze, procesory mogą przekazywać bezpośrednio między sobą dane, jak również korzystać przy wymianie informacji z pamięci cache L2. Zysk wynikający z takiej architektury komunikacyjnej jest znacznie większy, gdyż dane pobrane przez jeden z rdzeni do własnej pamięci L2 są również dostępne w razie potrzeby dla innych rdzeni i nie ma powodu korzystania wówczas z wolniejszej pamięci zewnętrznej. Kontroler pamięci cache pierwszego i drugiego poziomu, w odróżnieniu od tego z oryginalnego Pentium, obsługuje funkcję prefetch, która pozwala na wcześniejsze pobranie przewidywanych danych z pamięci, które za chwilę mogą zostać użyte w obliczeniach. Jest to niezbędny warunek opłacalności wykonywaniu obliczeń typu SIMD, gdyż oczekiwanie na dane zniweczyłoby cały zysk płynący z jednoczesnego wykonywania jednej instrukcji na kilku operandach. Warto w tym miejscu dodać, że pamięć cache drugiego poziomu służy nie tylko do wymiany danych, ale również wykorzystywana jest jako bufor kolejności wymiany danych w rozgałęzieniach programowych. S.153014 jednostka teksturująca. Jednak jednostki multithreaded white SIMD to nie jedyny typ modułów wykonawczych znajdujących się w LARRA-B. Konstruktorzy tego układu postanowili zastosować w nim klasyczną jednostkę teksturującą. Taki specjalizowany moduł znacznie lepiej radzi sobie ze specyficznymi operacjami występującymi podczas teksturowania. Wynika to m.in. z pracy przy tworzeniu na blokach danych o wielkości 2,2 piksele, a wszelkie operacje filtrowania wymagają z kolei obliczeń 8, a nie 64-bitowych, gdyż przy tworzeniu grafiki używa się właśnie przede wszystkim 8-bitowych tekstur RGBA 8888. Jak wyliczyli inżynierowie z Intela, wyspecjalizowana jednostka teksturująca wykona zadanie związane filtrowaniem w czasie około 12 razy krótszym niż rdzenie LARRA-B i 40 razy szybciej przeprowadzi kompresję i dekompresję tekstur. Do zadań jednostki teksturującej należy wykonywanie wszystkich typowych operacji przeprowadzanych na teksturach, w tym kompresji i dekompresji tekstur, wykonywanie na nich operacji filtrowania anizotropowego dwubądź trzyliniowego, mapowanie tekstur, wykonywanie bump mappingu, antyaliasingu, nakładania cieni oraz dodawanie w procesie postprocessingu tzw. efektów atmosferycznych, czyli mgły, dymu, rozmycia ostrości, deszczu i tym podobne. S.153015 rdzenie. Zastosowania i sterowniki. Nasuwającym się na zakończenie pytaniem jest to, ile rdzeni multithreaded white SIMD będzie wyposażony LARRA-B. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mają pojawić się wersje układu wyposażone w 8, 16, 24, 36 i 48 rdzeni multithreaded white SIMD. Podobno pierwsza kość ma rozmiary samej krzemowej struktury wynoszące 5 cm. Jest to na granicy możliwości technologicznych wykonywania półprzewodnikowych układów scalonych. Oznaczałoby to, że jako pierwsza światło dzienne ujrzy wersja 48-rdzeniowa. Zobaczymy, czy tak będzie w rzeczywistości. Przewiduje się, że szybkość taktowania układu ma wynosić od 1,7 do 2,5 GHz. Sama wydajność LARRA-B szacowana jest zaś na 1,7-2,5 TFLOPS. A układ współpracować ma z graficzną pamięcią GDDR5 o pojemności od 512 do 2048 MB. Intel podkreśla, że LARRA-B jest w stanie generować sceny 3D przy wykorzystaniu w czasie rzeczywistym techniki ray tracingu. W dostępnych materiałach Intela technologię tą określa się mianem RTRT Real Time Ray Tracing. Dla przypomnienia, w ray tracingu pod uwagę bierze się światło pochodzące bezpośrednio ze źródeł światła, jak również odbite od znajdujących się na trójwymiarowej scenie przedmiotów, co mocno komplikuje obliczenia, ale daje znacznie lepszy efekt wizualny. Karty graficzne z układem LaRaBeA mogą być zatem wykorzystane nie tylko do gier, ale również w zastosowaniach profesjonalnych. Wspomina się przy tym o ich wykorzystaniu w diagnostyce medycznej. Tam, gdzie na bieżąco generowany jest trójwymiarowy obraz prześwietlanych narządów. Oczywiście znajdą też swoje zastosowanie w symulacjach inżynierskich, wizualizacji i w projektowaniu CAD. Ciekawostką pokazywaną na tegorocznym IDFIE jest program do rozpoznawania poruszających się obiektów podczas jazdy samochodem. Stanowi on część koncepcji systemu pojazdu przyszłości. Prace badawcze nad nim prowadzi Intel wraz z firmą Neusoft. W systemie tym obraz zarejestrowany przez kamery poddawany jest analizie przez wielordzeniowe procesory. Aplikacja ta powstała w ramach programu badawczego TerraScale i oprogramowanie to wspomagać ma kierowcę w prowadzeniu pojazdu. Obecnie opracowany software sam identyfikuje zbliżające się pojazdy, ustala ich prędkość, tor ruchu i ostrzega kierowcę przed zbliżającymi się przeszkodami. Program ten ma zostać dostosowany do pracy na układzie LaRaBeA, co zwiększyć ma jego wydajność. Unikatową cechą architektury LaRaBeA jest jego zgodność z dowolnym graficznym API. Nieważne, czy będzie to obecny DirectX 10 i OpenGL 2.0, czy powstały na przykład za 10 lat DirectX 30 i OpenGL 5.0. Ponieważ LaRaBeA jest układem w pełni programowalnym, jego zgodność z API zależy tylko i wyłącznie od napisanych sterowników. Podobnie może on na przykład obsługiwać nowy typ interfejsu użytkownika, z którym nie poradzą sobie obecne karty graficzne. Nieistotny jest też dla niego system operacyjny, w którym będzie działał. Jedyny warunek to ten, że oprogramowanie systemowe dla LaRaBeA musi być zgodne z kodem x86. I to już wszystkie najważniejsze cechy trzech nowych układów, które będą się sukcesywnie pojawiać na przestrzeni najbliższego roku. Jak widać, są to pod względem koncepcji ich architektury zupełnie nowe rozwiązania. Czy rzeczywiście zrewolucjonizują one rynek? Wszystko wskazuje na to, że tak. Tak twierdzi też wielu rynkowych analityków. Jedno jest pewne, żyjemy w ciekawych czasach, przynajmniej pod względem pojawiających się co chwila nowych informatycznych, rewolucyjnych technologii.